leki z zielonej apteki.
Na naszym zegarze 11 minut po godzinie 11, a u Doroty Grąckiej zupełnie inna godzina, tak? Chyba 11 minut po godzinie 10. Dzień dobry.
Dzień dobry, zgadza się.
Bo tam jest wcześniej.
Tak, tak.
Po prostu.
Ja wstaję wcześniej.
A ty jeszcze wcześniej wstajesz. A o której swoją drogą wstajesz?
A no, dzisiaj to wstałam przed 7, bo jest co 10 dni tutaj u mnie woda, która płynie z góry, jest dystrybuowana do wszystkich, którzy posiadają ziemię. I myślę, że temat wody dzisiaj też poruszymy, bo tak jak mi właśnie powiedziała bliska mi osoba, która mnie tutaj odwiedziła, że po wizycie u mnie i powrocie do domu zupełnie inaczej patrzy teraz na wodę.
Że ta woda jest takim cennym dobrem, tak? Rozumiem.
Bezcennym bym powiedziała. No, wiadomo, co się dzieje bez wody, a tutaj dostęp do wody jest mocno ograniczony. Dodam tylko, że większość osób kupuje wodę pitną w sklepach. Są też tacy, którzy mają filtry i jest też kilka źródełek, do których ludzie przyjeżdżają ze swoimi pojemnikami. No i też na różnych rynkach, czy nawet na ulicy w mieście można zobaczyć beczkowozy, które rozwożą pitną wodę. Ludzie podchodzą i kupują, nalewając ją do swoich baniaków.
A jak ty korzystasz z wody? Co jest twoim źródłem wody? Tej wody do picia i tej wody do kąpieli? No bo Dorota Grącka, proszę państwa, pani zielarka, która postąpiła w życiu bardzo, bardzo nierozsądnie i dzięki temu bogactwo doświadczeń, tak? Zamieszkała sobie na Teneryfie, na kawałku ziemi, cały czas pod namiotem?
Tak, cały czas pod namiotem. Właściwie siedzę teraz na dworze. Dzisiaj jest bardzo zimno, bo jest 18-19 stopni.
Oj.
W porównaniu z tym, co było wczoraj, 33 na moim termometrze obserwowałam. Więc
u nas wydaje mi się, dzisiaj jest o 10 stopni mniej niż u ciebie dzisiaj.
A, no tak. Mhm. Podejrzewam, że nad oceanem jest o wiele cieplej. U mnie w górach zawsze jest chłodniej, co oczywiście w upalne dni daje przyjemne ukojenie i takie relaks taki w chłodzie, można powiedzieć, czyli 20 kilku stopniach. Natomiast ja wodę rzeczywiście kupuję w sklepie. Przywożą mi zawsze tutaj moi znajomi, moi goście, bo często przyjeżdżają do mnie ludzie.
Woda najlepszym prezentem jest, rozumiem.
Tak, dokładnie, ale zawsze mnie też pytają, czy coś mi przywieźć, bo ja nie mam samochodu, podróżuję autobusami, więc na zakupy jeżdżę z plecakiem. No ale wiadomo, te 8-litrowe baniaki wody są ciężkie, to jest 8 kilogramów, więc zawsze korzystam z uprzejmości i każdy tą wodę mi przywozi. To jest ta woda do picia. Trzymam ją w cieniu, wypijam w miarę szybko, bo też ona nie może stać za długo w cieple, prawda, w plastikowych pojemnikach, więc cieszę się, że jest troszkę chłodniej.
Aha, bo to jest taka woda nie kupowana w sklepie, tylko gdzieś tam nabierana ze studni albo z kranu,
więc
tak?
Ta, która jest nabierana, to rzeczywiście zużywam ją w ciągu 3 dni, a ta, która jest zamykana fabrycznie, kupowana w sklepie, no to może postać trochę dłużej. Natomiast do mycia mam tutaj wodę wstępnie przefiltrowaną, którą mam od mojego sąsiada. Mam taką beczkę 200-litrową, którą co jakiś czas napełniam. No i też muszę powiedzieć, ponieważ mam taki prysznic skonstruowany za namiotem kuchennym i baniak 10-litrowy, który zawieszam z letnią albo ciepłą wodą, to zależy od temperatury zewnętrznej, no to ostatnio zauważyłam, że potrafię się umyć i to bardzo porządnie w 2 litrach wody. To jest niesamowite, bo jak rozmawiam z ludźmi, którzy stoją pod prysznicem długie minuty i ja mówię, to sprawdźcie, jeżeli to nie jest brodzika wanna, zatkajcie korkiem wanny, zobaczcie ile tej wody, to czasami mówią, o mój Boże, to jest ponad pół wanny tego mojego stania pod prysznicem. Ja tak sobie myślę, o wow, to takie pół wanny, to dla mnie to ze 2 tygodnie mycia.
Jedna wanna na miesiąc, można by powiedzieć, tak?
Można by tak powiedzieć, dokładnie.
Proszę, bardzo. Ale jest jakaś taka perspektywa na odrobinę luksusu, tak? To będziesz to swoje gospodarstwo tak powolutku, ale rozwijała.
Tak, ja tutaj chcę też wystąpić do gminy o wodę, która płynie rurami, jest gminna woda tak zwana i osoby, które mają takie działki właśnie rustykalne czy o statusie pastwiska, czyli no potencjalnie mogą tam być zwierzęta, to gmina rozpatruje takie wnioski. Oczywiście trwa to dosyć długo, ale ja tutaj widzę po sąsiednich działkach, że ludzie rzeczywiście taką wodę mają, opłacają ją w gminie i tymi rurami z gór ta woda jest dostępna. No wtedy oczywiście zakłada się też filtry. No nie będę raczej robić tego, żeby mieć wodę pitną, bo koszt uzyskania takiej pitnej wody jest no co najmniej pięciokrotnie wyższy niż tej kupionej w sklepie z uwagi na zanieczyszczenia tej wody. I koszt wymiany tych filtrów jest naprawdę wysoki. Ale już taka wstępna filtracja, żeby mieć taką wodę do mycia i do podlewania roślin, no to już właśnie w tym kierunku będę tą moją ziemię rozwijać.
To śmigus dyngus, rozumiem, był skromny.
No i tutaj właśnie poruszyłeś ciekawą rzecz, bo Wielkanoc na Wyspach Kanaryjskich i tą na Teneryfie, którą miałam przyjemność obserwować, nie ma takiego dnia jak śmigus dyngus, bo to jest nasza tradycja ludowa w Polsce, tutaj w kulturze hiszpańskiej i też na Wyspach Kanaryjskich. Poniedziałek jest zwykłym dniem pracy, to nie jest dzień świąteczny. Za to, co mnie bardzo zaskoczyło, święta wielkanocne już są obchodzone od niedzieli palmowej. I tak jak w Polsce właściwie większość obrzędów kościelnych odbywa się w ramach kościołów bądź na kalwariach, rzadko wychodzą ludzie tak tłumnie na ulicę jak tutaj, no to co ja mogłam obserwować szczególnie już od Wielkiego Piątku do niedzieli, to się w głowie nie mieści, co tu się dzieje. To są spektakle po prostu, niezwykle uroczyste, z piękną oprawą, łącznie z tym, że w Wielki Piątek są inscenizacje Drogi Krzyżowej, Męki Pańskiej, ukrzyżowania, w których uczestniczą tłumnie mieszkańcy. Wiele osób się przebiera, przygotowania do tego trwają praktycznie tak jak do karnawału, który tutaj też niezwykle malowniczo jest obchodzony. I ja tu w pobliskiej mojej miejscowości, w mojej gminie Gija de Isora też obserwowałam takie piątkowe uroczystości, gdzie wszyscy radni z panią burmistrz na czele, ubrani na czarno, szli za figurą naturalnej wielkości, tak jak człowiek, mam na myśli taką naturalną wielkość, Matki Boskiej, ubranej w czarną suknię z materiału. W ogóle figury naturalnej wielkości wynoszone są z kościołów. Muszę ci powiedzieć, że czasami takie właśnie donoszenia, platformy z figurami potrafią ważyć i tonę, więc 300 osób wtedy je niesie. No tutaj były
one mniejsze.
I tonę
to rzeczywiście jest rzecz niebywała zupełnie.
W Hiszpanii na kontynencie właśnie takie uroczystości się odbywają. Tutaj na Wyspach Kanaryjskich są mniejsze, ale i tak widziałam po 10-12 osób no w pocie czoła dźwigających te platformy z figurami naturalnej wielkości, najczęściej ciężkimi, drewnianymi, które obrazują też właśnie elementy tej Drogi Krzyżowej. No, to było coś niesamowitego. Bardzo dużo muzyki, orkiestra dęta i to nie jedna, a kilka. Jest tutaj sporo właśnie takich organizowanych przemarszów, można powiedzieć. I rzeczywiście ta muzyka w piątek jest taka nieco poważniejsza, dużo klasyki. Natomiast już w niedzielę to po prostu ja mam wrażenie, że to jest jakaś fiesta. Dużo ludzi imprezuje i to już sobota, niedziela, po prostu cieszą się. Nikt nie siedzi w domu. To jest właśnie ciekawe, że nie ma czegoś takiego jak u nas, że w gronie rodzinnym spożywamy to śniadanie.
No właśnie zauważyłem, że ty mówisz o tym, że oni spędzają święta społecznie, a my rodzinnie i domowo.
Tak, tutaj właściwie wszystko się dzieje na ulicy. No, przyznam, że mi się to bardzo podobało, bo ludzie się do siebie uśmiechają, cieszą się. No oczywiście dla turystów jest to nie lada gratka, bo w Wielki Piątek ludzie są też poprzebierani w te stroje pokutnicze, czyli też piczaste kaptury z tylko otworami na oczy, które są, no, można powiedzieć, pamiątką po czasach Wielkiej Inkwizycji, gdzie pokutników właśnie, żeby zachować ich anonimowość, ubierano w takie stroje, w takie szaty. No i tutaj ja obserwuję, że ludzie po prostu nagrywają filmiki, robią zdjęcia, bo ci pokutnicy w różnych kolorowych szatach, czyli jeżeli to są piątkowe przemarsze, to te stroje raczej są czarne, takie fioletowe, natomiast już w sobotę czy w niedzielę są to wielobarwne, kolorowe stroje. No niesamowicie to wygląda, muszę powiedzieć. Zaskoczyło mnie to tutaj, bo to były moje pierwsze święta wielkanocne, jakie przeżyłam na Teneryfie. I to jest coś niesamowitego, bo wszystkie restauracje, knajpeczki, bary, wszystko jest pootwierane, ludzie świętują. Ja się tak zastanawiałam, czy ktoś w ogóle coś gotuje w domu.
A ja pod wpływem twoich opowieści zacząłem mieć ochotę na wielkanocny wyjazd za rok w takie właśnie miejsce, tak? Gdzie ta tradycja jest zupełnie, ale to zupełnie inna. No i że im się chce, prawda?
Dokładnie, to jest właśnie przepiękne, że ludziom się tutaj chce.
Przebierać się, tworzyć wspólnotę.
Tak, i mało tego, właśnie w przyszłym roku też sobie już obiecałam, że wybiorę się do Adeche, bo tutaj właśnie przepiękny, można powiedzieć, spektakl teatralny się odbywa. Ludzie poprzebierani są w stroje epoki, to jest około 300 osób. W ogóle jest to transmitowane przez telewizję i na wyspach, i tu lokalną na Teneryfie, gdzie właśnie jest cała inscenizacja od sądu poprzez właśnie tą drogę męki pańskiej, poprzez ukrzyżowanie. No niezwykle barwnie to wygląda. Nawet widziałam, że jeden z kamerzystów z dużą kamerą, czyli to z telewizji prawdopodobnie, który na bieżąco, to było transmitowane też na żywo, był ubrany w strój epoki. I to robiło niesamowite wrażenie. Ja to widziałam tylko już z transmisji, nie uczestniczyłam w tym, ale w przyszłym roku bardzo bym chciała zobaczyć to na własne oczy.
No bardzo to atrakcyjnie wszystko zabrzmiało. A oni też poszczą? Jak to jedzenie wygląda świąteczne?
No więc tutaj nie ma czegoś takiego, ja przynajmniej nie zobaczyłam, chociaż jest to kraj bardzo katolicki, to ludzie jedzą tu wszystko. I nie zauważyłam, no może jakieś indywidualne, prawda, to jest, że ludzie nie jedzą mięsa, ale ja tak tylko mogłam obserwować to, co było serwowane w restauracjach, knajpach i co ludzie mieli na talerzach, no to jedli wszystko, tak? I to były ryby, owoce morza, warzywa, ziemniaki, mięso. Także tutaj nie widziałam żadnych ograniczeń.
I to mówisz nie tylko o niedzieli oczywiście, ale o piątku czy sobocie, tak?
Tak. Także tutaj przez cały czas, no ja myślę, że w piątek z pewnością były takie osoby, które jadły tylko bezmięsnie, może ryby, może wcale, może właśnie pościli, był jeden posiłek albo żadnego posiłku nie było. To jeszcze tak głęboko nie weszłam w tą społeczność, żeby się zorientować, jak to dokładnie już w samych domach wygląda, ale myślę, że za rok będę już więcej na ten temat wiedziała.
A jak wyglądało śniadanie wielkanocne pod namiotem?
No tutaj miałam dwoje gości. Mieliśmy sałatkę warzywną, naszą tradycyjną.
No i czy jajka malowane? W czym malowane? I czy oni tam malują?
No właśnie malują tylko Słowianie, z tego co widziałam. Stukaliśmy się też jajkami, tak jak to w domu. Natomiast ja też zrobiłam taką sałatkę z tuńczykiem, z pomidorami, szczypiorkiem, oliwkami, taką bardziej właśnie na ciepły dzień. Chociaż u mnie Wielkanoc była dosyć chłodna. No i też moja przyjaciółka przywiozła sernik, który upiekła. Więc mieliśmy taką namiastkę tego śniadania, które jest zazwyczaj w domu. No i oczywiście moja rodzina, jak to zawsze, nie wyobrażała sobie świąt beze mnie, więc też nagrali mi piękny filmik z niedzieli wielkanocnej z domu z pozdrowieniami, więc ta atmosfera była taka rzeczywiście mocno świąteczna.
Można święta spędzać w innym miejscu i w innej kulturze, ba, można się nawet jeszcze tym fascynować. A między słowami Dorota zapytała mnie, czy ja znam zielarskie zwyczaje wielkanocne. Tak to mniej więcej brzmiało. Odpowiedziałem oczywiście. siejemy rzeżuchy. I na tym właściwie koniec.
No tak, tutaj jest sporo opisów, które pokazują, jakie były zwyczaje, wierzenia, czy jak niektórzy mówią, zabobony związane z poszczególnymi dniami Wielkiego Tygodnia. I tutaj warto sięgnąć po, myślę, zapomniany trochę, a przez profesora Łukasza Łuczaja znowu pokazany słownik Fischera, który opisuje właśnie rośliny w wierzeniach, zwyczajach ludowych. To zapomniane dzieło słynnego lwowskiego etnografa, które, no, muszę powiedzieć, że chyba na rynku to już ciężko je kupić, ale jak się do wydawnictwa napisze, to może jeszcze albo w antykwariatach można gdzieś znaleźć. No i tutaj są bardzo ciekawe informacje. Ja muszę przyznać, że jak to czytałam, to momentami mówiłam, naprawdę? Niemożliwe. No i na przykład nie wiedziałam, że kiedyś, i to też oczywiście nie we wszystkich regionach Polski, tam jest to podzielone na poszczególne obszary, ale na południu Polski dzikim bzem, zakładam, że wszyscy wiedzą, jak dziki czarny bes wygląda, w Wielki Piątek zakładano skoble od stajni. I wiesz po co? Żeby czarownice nie odjęły krowom mleka. Zastanawiam się tylko, dlaczego do stajni, a nie do obory, ale może to jest kwestia tylko terminologii. Może kiedyś nie było podziału na stajnie, oborę, tak jak my to rozumiemy. No ale to było dla mnie bardzo ciekawe. Też z tego względu, że czarny bez w ogóle jest traktowany jako roślina odpędzająca złe moce, i nie wolno było w ogóle wycinać, niszczyć krzewów czarnego bzu. W ogóle wychodzono z założenia, że przy każdym domu czarny bez po prostu wyrasta sam dla ochrony właśnie przed czarną magią, przed czarownicami i czarnymi mocami. Także to jest dodatkowo powiązane z Wielkim Piątkiem, że właśnie, żeby krowy jednak mleka nie straciły.
A czarny bez rzeczywiście był uważany za roślinę, która pilnuje domu, która pilnuje powodzenia tego domu. Nie można było go absolutnie ruszać. To znaczy, można było korzystać z kwiatków albo już z samych owoców, tak, czarnego bzu, ale nie daj Boże, żeby czarny bez wycinać.
Dokładnie. Też Wielki Piątek, bo to cały czas trzymamy się na razie tego dnia. No, kiedyś siano sporo prosa w Polsce, no i była taka zasada, że jak Wielki Piątek rosa, siej chłopie prosa do nosa, czyli bardzo dużo. A jak Wielki Piątek mróz, to chłopie proso kamieniem przyłóż. Nie siej prosa, bo się nie uda. Także to w okolicach Przemyśla, na Górnym Śląsku właśnie takie powiedzenia były i jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle się tego tak ściśle trzymano, choć jak jeszcze z babcią dawno temu rozmawiałam, czy ze starszymi osobami, to rzeczywiście bardzo zwracano uwagę na to, kiedy, co i w jakiej ilości się siało, w zależności od prognoz takich stricte pogodowych.
A świat się zupełnie zmienił, tak? Nie, że te prognozy pogodowe są inne, bo odczuwamy wszyscy chyba skutki ocieplenia klimatu i tych wyraźnych zmian klimatycznych. No to jeszcze nie pamiętam, żebym widział gdzieś proso wysiane.
Tak, chyba przyznam, nie. Że ja się spotkałam z prosem w Nepalu. Wtedy, kiedy poczęstowano mnie piwem, Tongba, i powiedziano mi, że to jest właśnie piwo z prosa. Robi się też tam wino z prosa. Też spróbowałam. No dość specyficzny ma smak, ale bardzo, bardzo smaczny. Natomiast wracając do Wielkiego Tygodnia, chcę powiedzieć o jednym zwyczaju, który troszkę mnie zmroził, przyznam. Działo się to w okolicy Pucka. No ja mieszkałam tam prawie 20 lat, więc jak to przeczytałam, mówię, no koniecznie muszę o tym powiedzieć. Otóż w Wielki Czwartek, właśnie w okolicy Pucka, na pamiątkę biczowania Pana Jezusa, gospodyni biła wszystkich członków rodziny, aż do niemowlęcia w kolebce włącznie. Słuchaj, no to było dla mnie takie, lekko przerażające. I uwaga, gałązką agrestu. No wiadomo, że agrest ma takie też kolce, to tak. Nie jest tylko taka zwykła sobie gałązka. I tak długo gospodyni ponoć biła tych domowników, dopóki nie wybuchnęli płaczem.
A to, no, to nie było symboliczne, tak? No bo właściwie no jak ktoś cię goni z gałązką, to krzyk odbywa się od razu i nawet ten śmigus dygus kiedyś nie był śmigusem wodnym, tak? Tylko tam dziewczęta ganiali z jakimiś tam rózgami.
No tak, ja byłam ganiana z tymi witkami brzozowymi i to też nie było przyjemne, no bo po nogach jak się taką witką, szczególnie mokrą dostało, no to ślady jeszcze kilka dni czerwone pręgi na nogach zostawały. Natomiast jak pisze Fischer w swoim słowniku, w okolicach Strzepcza takie biczowanie odbywało się w Wielki Piątek wczesnym rankiem, ale uwaga, biło się tylko dzieci. Ale lekko.
No tak? Właściwie śmigus dygus też teraz dotyczy tylko dzieci, tak? A jeżeli dorosłych, to w jakiś sposób zupełnie skromny i symboliczny.
Dokładnie. Także no bardzo ciekawe są, ja polecam Państwu sięgnięcie do tej książki. Ja myślę, że w bibliotekach na pewno będzie można znaleźć właśnie ten słownik Fischera. Jest przeciekawy, jeśli kogoś interesują zwyczaje ludowe, nie tylko związane z Wielkanocą. Chodzi oczywiście o te zwyczaje ludowe związane z roślinami, z ziołami, bo to jest bardzo ciekawa historia, jak w czasach, no można powiedzieć, naszych pradziadków, dziadków wykorzystywano rośliny w wierzenia.
Ale ty też czytasz dlatego, że lubisz, to cię przenosi w jakiś inny świat rodem no, z fantazy już teraz prawdopodobnie, tak? Chyba trzeba nazwać. Czy dlatego, że ty szukasz rzeczywiście jakichś nowych przepisów na zioła i sposobów zastosowań ziół?
No tutaj sięgam po to głównie z ciekawości. Mhm. Też jak we współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni różne opracowania przygotowywałyśmy razem z moją przyjaciółką Izą, to właśnie między innymi sięgałyśmy do słownika Fischera, nie tylko, szukałyśmy po różnych źródłach właśnie informacji związanych z wykorzystaniem ziół. No a przecież medycyna ludowa, zielarstwo mocno opiera się na tym, co przepraktykowano, można powiedzieć, też w dawnych czasach. Nie było przecież badań medycznych, no i głównie na podstawie obserwacji działania poszczególnych, czy to mieszanek ziołowych, czy pojedynczych ziół, wnioskowano, do czego można by wykorzystać i zastosować konkretne zioło. Więc warto sięgać. Oczywiście dzisiaj mamy już współczesne opisy, współczesne receptury, natomiast jeżeli ktoś interesuje się etnobotaniką, etnografią, lubi jeździć po skansenach, to myślę, że słownik Fischera spełni oczekiwania takiej osoby.
A słuchacze, pani Doroto, pytają, a propos wody, o której wspominałaś na początku naszej rozmowy, pan Jacek pyta, bo on słyszał o butelkach miedzianych do wody. To podobno jakiś przepis z medycyny wschodu. Jeśli tak są używane, to co one nam dają?
No,
zupełnie inny temat, przepraszam.
Tak, tak.
Wybijam cię z rytmu jeszcze. Wielkanocnego, świątecznego.
No tak, bo tutaj przeskakujemy z tematu. Rzeczywiście woda z naczyń miedzianych stała się bardzo popularna, głównie dzięki takim informacjom, że wypłukuje toksyny z organizmu, a wiadomo, że jak wypłukuje toksyny, to reguluje pracę wątroby i nerek, a idąc dalej, czyli takie implikacje opisując, jeżeli czyścimy wątrobę i nerki, to korzystnie wpływa to na wygląd skóry. Oczywiście, jeżeli oczyszczamy organizm, to również dodaje nam to energii. No i rzecz jasna, łatwiej wtedy przyswajamy składniki pokarmowe, czyli lepiej też odżywiamy nasz organizm. Dlaczego? Dlatego, że oczyszczona krew, ale też tutaj nie można zapominać, że woda naszą krew rozrzedza. No, składamy się w większości z wody, patrząc na procenty. Wówczas taka krew łatwiej wchłania te składniki, które mają nam dodać energii, które mają nas odżywić. Tutaj trzeba jedynie zwrócić uwagę na to, jak długo taka woda w takim naczyniu ma stać, żeby rzeczywiście wzbogaciła się o jony miedzi, więc jest to czas około 12 godzin. Ja widzę, że niektórzy po prostu nalewają wodę, bo takie termosy się też pojawiły, biorą ze sobą i w ciągu godziny wypijają, to tego efektu tutaj nie będzie. Mhm. Praktyka pokazuje, że po prostu lepiej sobie na noc takiej wody nalać do miedzianego dzbanka czy właśnie takiej butelki i wtedy w ciągu dnia ją pić. Należy jedynie zwrócić uwagę na to, że skoro się pojawiają tam jony miedzi, a miedź występuje w parze z cynkiem, mhm, i tutaj harmonia i proporcje muszą być zachowane, żeby nie było niekorzystnych oczywiście działań na nasz organizm, to tak jak sięgniemy, bo to głównie w Ajurwedzie możemy znaleźć informacje na ten temat, to zaleca się nie więcej niż pół litra takiej miedzianej wody dziennie. Natomiast jeśli my zrobimy więcej takiej wody, to możemy przemyć twarz taką miedzianą wodą albo dodać sobie do kąpieli. Możemy przemywać twarz zarówno rano, jak i wieczorem w ciągu dnia. A dodatkowo też, to też znajdziemy w Ajurwedzie, osoby, które mają nawyk czyszczenia języka z nalotu, to mogą to robić miedzianym czyścikiem.
A proszę bardzo, bo ja przyznam, że trochę bałbym się naczyń generalnie z jakichkolwiek metali, tak? Żeby tego metalu za dużo nie przesiąkło do wody, do organizmu, że to chyba należy stosować, myślałbym, tak? Należy stosować w jakichś takich, być może drobnych proporcjach.
Zdecydowanie tak. Jak sprawdzimy sobie aktualne bezpieczne normy poziomu miedzi, to podaje się, że jest to 3 mg na dobę. Natomiast co jest takim cennym działaniem właśnie przechowywania tej wody w naczyniu miedzianym, to, że zostaje ta woda pozbawiona chloru. A wiadomo, że wtedy taka woda jest o wiele dla nas zdrowsza. I też miedź wpływa pozytywnie, oczywiście nie w 100%, ale pomaga zwalczać w organizmie takie mikroorganizmy jak grzyby, bakterie, które wiadomo, że bytują w naszych ciałach też razem z jedzeniem, przyjmujemy je do organizmu, więc rzeczywiście warto sięgać po taką wodę, ale tak jak mówisz, tutaj trzeba mieć wiedzę i rozsądnie to robić, bo ja widzę, że ludzie nieraz bez opamiętania litrami taką wodę stosują i potem się dziwią, że zamiast być lepiej, to jest gorzej.
Czyli wszystko można, byle zwolna i ostrożna i bez przesady. Ale to wróćmy do tematów, jeżeli pozwolisz, wiosennych, tak? Bo Beata napisała, że na Kaszubach ruszyła forsycja i dzisiaj też przez okno obserwowałem w ogrodach piękne żółte forsycje i Beata prosi o przypomnienie przepisu na nalewkę z forsycji. Pamiętasz?
Ha? Tak. I teraz to ja wam pozazdroszczę tej forsycji, bo ja niestety nie mam tutaj takiej możliwości. Forsycja by u mnie po prostu nie dała sobie rady, by nie przeżyła. Ale rzeczywiście warto. Ja w ogóle zachęcam, żeby jeść ją teraz, pić, żeby nie tylko robić z niej nalewkę, ale tutaj rzeczywiście możemy zrobić ją w proporcji 1:3 albo 1:5, co przypomnę, chodzi o proporcje między alkoholem a ziołami, czyli na jedną część ziół mamy 3 części alkoholu. I oczywiście możemy, wystarczy jak najbardziej 40% alkohol, więc tutaj nie musimy spirytusem zalewać, tak jak niektórzy myślą, że wszystkie zioła zalewamy spirytusem, to nie.
I to może być coś, może być wódka, tak?
Tak, może być wódka. Ja tylko wcześniej spryskałabym spirytusem, zwilżyła kwiaty, czyli na 100 gramów świeżych kwiatów, jeżeli robimy proporcje 1:5, to pół litra właśnie 40% alkoholu, macerujemy, takie minimum to są 2 tygodnie, ja zawsze troszkę dłużej to robię. Warto wstrząsać tym słojem, bo kwiatów, no ja zawsze upychałam trochę więcej w tym słoiku, one zresztą są niezwykle delikatne i rzeczywiście jest to zioło, które na różne bolączki jest stosowane. Między innymi, co może mało kto wie, ale jest to też zioło, które możemy stosować przy, jak to powiedzieć, tak niemedycznie, no jak mamy za dużo, bo to lipidogram tam jak jest nieprawidłowy, ale właśnie jak mamy za dużo, czy cholesterolu, czy trójglicerydów, czy też nawet jak mamy poziom cukru za wysoki. Także tutaj rzeczywiście warto stosować. Przypomnę, bo to jest chyba najważniejsza informacja na temat forsycji, bo jest to prawdziwa rekordzistka wśród roślin. To jest zioło o wyjątkowo dużej zawartości rutyny, więc to jest związek, który pomaga nam uszczelniać nasze naczynia krwionośne dokładnie. I tu chodzi nie tylko o pajączki, żylaki, hemoroidy, tu chodzi też o naszą odporność, o nasze zdrowie, bo jak naczynia krwionośne są dobrze uszczelnione, no to przenikanie wirusów czy bakterii jest oczywiście utrudnione, więc łatwiej sobie radzimy właśnie z infekcjami. I zobacz, że tego typu rośliny nie bez powodu pojawiają się na wiosnę, gdzie po zimie organizm naturalnie chce się oczyszczać z toksyn, no a więc w tej sytuacji może się pojawić częstsza skłonność naszego organizmu do takich infekcji górnych dróg oddechowych.
No to wokół forsycji jest mnóstwo. Rzeczywiście, ja tylko zapytam cię, Doroto, jeszcze o te proporcje, bo ty mówisz 1:3, to znaczy, że...
Albo do 5. Tak.
Rozumiem, tylko że tak, ten alkohol to w litrach czy mililitrach, prawda? A forsycja też...
Wagowo. Bo jak weźmiemy to objętościowo, właśnie tutaj mamy taką zasadę, jeżeli mamy bardzo lekki surowiec i taki, można powiedzieć, w cudzysłowie teraz powiem, puszysty, no bo kwiatki, prawda, są bardzo delikatne i lekkie, no to gdybyśmy chcieli objętościowo wziąć, załóżmy 500 ml alkoholu i 500 ml ziół, no to te proporcje nie będą właściwe. Także tutaj, no,
byłaby to odrobina forsycji, gdybyśmy tak sobie wzięli trzy szklanki spirytusu i jedną szklankę forsycji.
Dokładnie. Dlatego ja po prostu, co ja robię zazwyczaj w mojej praktyce, no to jak mam słoik, na przykład weźmy litrowy dla uproszczenia, to ja daję 3/4 słoja tak dosyć mocno upchniętych, nieściśniętych, ale tak lekko przyduszam ręką albo drewnianym tłuczkiem kwiaty forsycji i wtedy dopełniam do pełna już alkoholem.
Trochę mnie zmartwiłaś, będzie więcej zbierania niestety.
Ale powiem ci, że to się bardzo łatwo zbiera, bo kwitnie forsycja, nie ma jeszcze liści i ona kwitnie takimi pękami, więc to jest naprawdę prosta sprawa.
To prawda. Zalewamy alkoholem tę forsycję, czy mniej, czy więcej. Myślę sobie, że można tak, można inaczej, prawda? Jak długo to trzymamy?
No ja trzymam około miesiąca, ale już po 2 tygodniach możemy korzystać.
A w jaki sposób korzystamy?
No i tutaj znowu dochodzimy tutaj, zazwyczaj się mówi 3 razy dziennie 5 ml w 1/4 szklanki wody, ale to znowu zależy, to jest takie ogólne stwierdzenie, które właściwie znajdziemy u większości, no bo nie u wszystkich, ale u większości surowców zielarskich, ale znowu ja zachęcam, żeby robić receptury, tak? Więc jeżeli mamy recepturę, to wtedy takie dawki niczego złego nam nie zrobią. Natomiast jeżeli stosujemy pojedyncze zioła plus jeszcze alkohol, no to tutaj trzeba spojrzeć już indywidualnie na człowieka, na jego wagę, na jego konstytucję, poziom energii, dolegliwości w układu pokarmowego, wątroby. No to wszystko ma znaczenie. Ale jeżeli nawet w przypadku forsycji tutaj... O ile nie mamy problemów z trzustką, bo tutaj jednak to na alkoholu mówimy, o nalewce, o ile nie mamy właśnie tego typu problemów, to no nie zrobimy sobie krzywdy po tygodniu czy 2 stosowania, ale zawsze zachęcam, żeby obserwować siebie, czyli żeby mieć świadomość własnego ciała. Jeżeli pojawią się objawy, które nas zaniepokoją, no to natychmiast odstawiamy dane zioło i najlepiej pójść do fachowca, naturoterapeuty, zielarza, który zna się na tym, który wie, jak stosować i dlaczego dana sytuacja mogła mieć miejsce.
Czyli nie będzie szkodliwe, jeżeli forsycji używać będziemy teraz, doraźnie, w tym sezonie, sezonowo i niekoniecznie musimy robić nalewkę, ale możemy zużyć forsycję do sałatki na przykład. Może do placków? Placki z forsycją?
O, dokładnie. Placuszki? Bardzo dobry pomysł. Możemy pić na pary, możemy dodawać właśnie do ciasta naleśnikowego, nawet do racuchów z owocami. To będzie pięknie wyglądało. Mhm. Dzieci zawsze z ciekawości aż chcą spróbować, jak to smakuje. I rzeczywiście warto spożywać, czy w sałatkach to pięknie wygląda, czy właśnie w cieście naleśnikowym.
Bo forsycji możemy używać na bardzo dużo sposobów, to jest żaden problem. Rzeczywiście taka sałatka, czy takie potrawy posypane płatkami forsycji mogą wyglądać bardzo, bardzo oryginalnie, a ta forsycja, no niestety ona też bardzo szybko przekwitnie i za chwilę jej nie będzie.
Tak, ale nie jesteśmy skazani na roczne oczekiwanie na ponowne kwitnięcie forsycji, bo możemy forsycję suszyć. Zbieramy te kwiatki, rozkładamy na papierze, najlepiej w cieniu, w przewiewnym miejscu, bo chodzi o to, żeby po wysuszeniu zachowały swój żółty kolor. Jeżeli one nam zbrązowieją, no to właściwie się nie nadają już do takiego stosowania nawet leczniczego, ale jeżeli pięknie wysuszymy i zostanie ten żółty kolor i one po zgnieceniu dają taki charakterystyczny chrzęst suchych kwiatuszków, to możemy spokojnie zamknąć w słoju i cieszyć się tymi kwiatkami przez cały rok.
Temat forsycji uważam za zamknięty, jeżeli pozwolisz. Jeszcze ostatni w takim razie, bo rzeczywiście usłyszałem o czymś dla mnie zupełnie wyjątkowym i przedziwnym, o magnolii, tak? Że ktoś robi napar, nawet nie z płatków magnolii, ale z pączków magnolii. Myślę sobie z jednej strony, ależ to musi być piękne, a z drugiej strony myślę sobie, ależ to barbarzyństwo, wiesz, bo ja uwielbiam obraz magnolii, uwielbiam magnolię i myślę sobie, nie można jej ruszać, niech sobie kwitnie, niech cieszy oko.
No i tu przyznam się, że sprawiłeś mi wiele radości tym pytaniem, dlatego że sięgnąłeś do tradycji medycyny chińskiej, gdzie tylko pączki kwiatowe, nie płatki, a pączki, które po chińsku nazywają się xin yi hua. Hua to czyli kwiat i stosowane są od tysięcy lat i tutaj głównie w takich dolegliwościach jak problemy z zatokami, bóle głowy zatokowe, katary, ale takie wynikające, jak to w medycynie chińskiej się mówi, z inwazji zimnego wiatru i zimna, czyli takie nasze przeziębienie najczęstsze, ale bez gorączki, gdzie właśnie mamy niedrożność nosa, ta śluzówka jest taka obrzmiała, czasami właśnie nawet nie czujemy, no jak nos zatkany, to nie czujemy zapachów, ale też właśnie przy takich nawracających infekcjach zatokowych. Tylko tutaj to jest bardzo ważne, bo to, co w medycynie chińskiej jest charakterystyczne, to zawsze określenie jest termiki danego zioła i smaku i to ma ogromny wpływ na stosowanie, bo już na przykład u osób, które mają nadmiar gorąca, niedobór płynów, to nie wolno stosować tej rośliny, albo kiedy ta infekcja zatokowa wynika z gorącego wiatru, a nie z zimnego. Ja tutaj celowo używam takich sformułowań, mogą Państwo znaleźć w internecie, co to dokładnie oznacza, ale też żeby pamiętać, żeby tych pączków magnolii nie stosować tak bezmyślnie. Przedawkowanie ich może spowodować zawroty głowy, zaczerwienienie oczu i oczywiście pogorszenie objawów zamiast pomocy przy naszych dolegliwościach. Także rzeczywiście warto znać to zioło i warto zastosować w odpowiednim momencie, czyli takiej infekcji właśnie przeziębieniowej, zatkany nos, ale na przykład jeżeli ktoś ma takie problemy z dziąsłami, jak krwawiące dziąsła, problemy z zębami, które wynikają z dolegliwości żołądkowych, w medycynie chińskiej się mówi, że z gorąca żołądka, to wówczas te pączki magnolii nie będą wskazane. Czyli jak wpiszą sobie nasi słuchacze wyszukiwarkę objawy gorąca w organizmie i zobaczą, że część z tych objawów bądź wszystkie no, są ich udziałem, to wówczas proszę po te pączki magnolii nie sięgać.
Ja myślałem, że warto sięgnąć po pączki magnolii i zrobić sobie tak w ramach eksperymentu, wiesz, zobaczyć, sprawdzić, jak to smakuje, czym to jest, bo kwiaty przepięknej urody, wspaniałe i też magnolia zaczyna powolutku nam na Pomorzu kwitnąć. Nie łączyć tego z jakąś tam większą medycyną, z zielarstwem, tylko celem eksperymentu i na tym koniec po prostu. My też musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Doroto, bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam i życzę miłych wakacji, bo ty właściwie tak czasami myślę, że jesteś trochę na wakacjach i urządziłaś sobie takie długie, długie, bardzo długie wakacje, chociaż to jest twoje teraz normalne i codzienne życie, tak?
Tak, no i są to wakacje pod namiotami.
Opowiadała harcerka Dorota Grącka, przy okazji zielarka, naturoterapeutka, fitoterapeutka, a spotkał się z nią Włodzimierz Raszkiewicz. Kłaniamy się Państwu do usłyszenia za 2 tygodnie. Do miłego, dziękuję.
Leki z zielonej apteki.